W Uchu na Świat Tomasz Jakimiuk, podlaski podróżnik, autor bloga Jak to daleko, któremu udało się tuż przed ograniczeniami związanymi z wybuchem epidemii wrócić z podróży do Maroka. Jak wrażenia?
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witaj, Olgo. Maroko to była tak naprawdę już druga wizyta w tym kraju, ponieważ miałem okazję być na początku swoich wojaży w Maroku i trochę się, powiem szczerze, zraziłem. Jednak po kilku latach postanowiłem, że polecę raz jeszcze i spróbuję to skonfrontować z wcześniejszymi zdarzeniami. Pomyślałem sobie, że warto by było dać drugą szansę krajowi, biorąc też pod uwagę, że to były moje początki podróży. To też wielu rzeczy nie wiedziałem, na wiele rzeczy nie byłem przygotowany. To było dla mnie takie zderzenie totalnie z innym światem. Oczywiście po kilku latach już podróży w różne zakątki świata zauważyłem, że ja najzwyczajniej w świecie już tak nie odbieram Maroka jak kiedyś. To, że gadają, nagabują, to ja mówię, nie chcę, dziękuję. Po prostu mam taki w sobie spokój. I kraje arabskie mają to do siebie, że tam jest gwarno. Oni nawet kiedy negocjujesz cenę za cokolwiek, to oni czasami potrafią nawet krzyczeć. Po prostu mają tak to zakorzenione. Oni krzyczą, oni całą ekspresją wyrzucają to z siebie. No i człowiek, który nie jest do tego przyzwyczajony, no to po prostu może się przerazić. No i po kilku latach, jak wróciłem teraz do Maroka, to po prostu wszystko brałem z takim dużym dystansem i z takim uśmiechem dosłownie.
Czy za pierwszym i za drugim razem byłeś w tych samych miejscach?
Nie. Za pierwszym razem przepłynąłem cieśninę gibraltarską promem, a następnie jechałem autostopem z północy. Po kilku dniach stwierdziłem, nie, muszę wracać stąd, bo ja tutaj nie wytrzymam. Więc za pierwszym razem była bardziej północ, a za drugim razem wylądowałem dokładnie w Marrakeszu, bezpośrednio z Warszawy lot. Jako ciekawostkę powiem, że kupiłem ten lot za 190 zł. I co, wylądowałem w Marrakeszu i pojechałem w stronę Oceanu Atlantyckiego autostopem, rzecz jasna. Później zjechałem troszkę do dołu, odbiłem na wschód i takie zrobiłem koło duże.
W Marrakeszu miałeś czas, żeby trochę pospacerować po mieście?
Tak, oczywiście. Co prawda to nie jest taka podróż, jakie najbardziej preferuję, czyli podróż, kiedy kupujesz bilet, lecisz gdzieś bądź jedziesz i nie masz biletu powrotnego, bo wtedy mam takie poczucie, okej, jak coś mi się spodoba, to zostanę dłużej, a kiedy mam już ten bilet powrotny, to jednak muszę to zaplanować bardzo mocno i trochę czas ten nie goni. Więc oczywiście w Marrakeszu byłem. Marrakesz, bardzo oblegane miasto, klimatyczne, bardzo fajnie pokazuje taki styl życia tych ludzi, taki miejski styl życia, bo oczywiście mocno się różni od takiego wiejskiego. Ten taki miejski styl życia i taką cypelię Marokanie muszą sprzedać. Tam na każdym rogu ktoś próbuje coś sprzedać. I dla osoby, która nie jest z tym przyzwyczajona, to może się poczuć przytłoczona wręcz.
Do Marrakeszu samolotem, dalej w podróż ruszyłeś autostopem. Czy autostop działa w takim państwie jak Maroko?
Wszędzie działa. Niekiedy po prostu trzeba dłużej postać. Oczywiście w Maroku bardzo często zdarzy się tak, że ten kierowca zatrzyma się i będzie po prostu chciał zabrać cię, ale za opłatą najzwyczajniej w świecie. Więc trzeba być uczciwym i zapytać kulturalnie, czy można pojechać bez opłaty, jeżeli ktoś powie, że bez opłaty to nie, to po prostu stoisz i za chwilkę podjeżdża kolejna osoba. Czasami jest bardzo szybko, czasami jest bardzo wolno, ale faktycznie działa. I chyba największym utrudnieniem to jest komunikacja, bo jednak język angielski działa wszędzie, jednak często też się zdarzy tak, że znajdą się osoby, które kompletnie nie znają angielskiego, mówią tylko i wyłącznie w języku arabskim i w sumie w podróżowaniu chodzi o to, żeby zrozumieć kraj, trzeba mówić chociaż troszkę w danym języku i muszę przyznać, że język arabski jest językiem trudnym i z drugiej strony, z takiej podróżniczej, ciężko jest się uczyć wszystkich języków krajów, do których się jedzie, co prawda fajnie by było, bo człowiek więcej zrozumiał, więcej wyciągnął z tych spotkań, jednak później człowiek wraca i zapomina.
A czy jest bezpiecznie w Maroku?
Na bezpieczeństwo, Olga, wpływa bardzo dużo czynników. To jak radzisz sobie w nowym miejscu. Druga kwestia, żeby się nie afiszować z markami. Ja zawsze jak jeżdżę, to staram się ukrywać te marki i to jest taka sugestia dla podróżujących, że kiedy masz coś fajnego z firm, które są globalne i rozpoznawalne, to zaklej to. Więc warto eliminować takie, ja bym to nazwał magnesy.
I wtedy będzie bezpiecznie.
I wtedy będzie znacząco bezpieczniej. Ja bardzo wierzę w przyciąganie, wiesz? Przyciąganie takie, że kiedy myślisz, że coś ci się stanie, pojedziesz do tego Maroka z takim nastawieniem, kurczę, tam rabują, nie? Bo gość powiedział, że go obrabowali, ukradli mu portfel, napadli go, pobili. No i będziesz o tym myśleć, to faktycznie tak będzie. To jest takie programowanie. A kiedy pojedziesz, pomyślisz sobie, nie, chcę pojechać, zobaczyć, jacy są ludzie, jaką kulturę mają. Wiesz, tak pozytywnie się nastroisz. No oczywiście będziesz uważać z tymi aspektami bezpieczeństwa, będziesz się przestrzegać, no to myślę, że się uchronisz w dużej mierze.
Z Marrakeszu autostopem następny przystanek to?
Essaouira. Miejscowość, która leży na wybrzeżu, a dokładnie po zachodniej stronie kraju, przy Oceanie Atlantyckim. Jest to miejscowość, która zachwyca klimatem. Tam są ludzie rybacy. Ci ludzie są bardziej tacy otwarci, bardziej, powiedziałbym, kulturalni, z wyczuciem, ponieważ bardziej na południu miałem poczucie, że ci ludzie po prostu próbują za wszelką cenę coś sprzedać. Jak najbardziej rozumiem, ponieważ jest to ich sposób na życie, jednak momentami nie mają wyczucia. I co? I będąc w Essaouirze, postanowiłem, że pojadę na południe i tak 60 kilometrów, może 70 na południe od Essaouiry okazało się, że to wybrzeże jest bezludne wręcz. Tam są klify, z których można pięknie obserwować sobie uderzające fale, potężne fale Oceanu Atlantyckiego i plaża. Piękna, szeroka, duża plaża, na której praktycznie nie było nikogo. Kiedy stanąłem na plaży, to tam poczułem taką prawdziwą wolność i spokój. Ja tam spędziłem jakieś 4 godziny, robiąc zdjęcia, siedząc, medytując. Kiedy mam możliwość być w miejscach takich odosobnionych, gdzie nie ma ludzi, gdzie jest tylko natura, szum fal, szum wiatru, to wtedy człowiek może tak po prostu usiąść, poukładać swoje myśli, poddychać, napawać się całą naturą, która jest wokół. To było takie piękne, oczyszczające uczucie. Więc tak naprawdę no to wybrzeże zachodnie, po zachodniej stronie Maroka, to jest taka perełka, którą bardzo polecam, zwłaszcza pod namiot.
Z Essaouiry ruszyłeś
w dół i tak ciągnąłem się w dół, aż do Agadiru. Jednak muszę przyznać, że Agadir nieco mnie rozczarował, bo to jest potężne, powiedziałbym, nowoczesne miasto i byłem akurat w momencie, kiedy miał przyjechać do nich król w odwiedziny, więc wszystko było czyste, odmalowane. To wygląda naprawdę komicznie wręcz. Jedyne, co bym tam polecił, to udać się na jeden z większych w ogóle w Maroku targów, który był naprawdę fajny, więc z Agadiru ruszam później na wschód w kierunku miejscowości niedużej, nieturystycznej, Tarudant, gdzie mam nagrany nocleg u takiego Marokańczyka, którego poznałem przez internet na portalu Couchsurfing, który mnie zaprosił do swojego domu i okazało się, że Tarudant jest miejscowością stricte nieturystyczną. Sami miejscowi. Coś pięknego i co jest pięknego w ogóle w tym mieście? To jest właśnie ten targ. On nie jest wielki jak w Agadirze, on jest relatywnie mały, jednak ci ludzie podchodzą do ciebie z takim szacunkiem, z takim dystansem, nie tak, żebyś kupił mocno, tylko mają też czas, żeby porozmawiać z tobą, bo tych turystów nie ma, więc tego przemiału tych ludzi nie ma. Czasami, nie wiem, przechodzisz ty i dopiero za 2 godziny ktoś inny wejdzie do tego sklepu, więc oni po prostu mają czas dla ciebie, możesz z nimi porozmawiać i podpytać o różne rzeczy. I najbardziej, kiedy miałem okazję odwiedzić jeden z takich sklepów na targu, najbardziej zafascynował mnie kawałek drewna. Taka deseczka, coś w stylu prostokąta, były napisy w języku arabskim. No i pytam tego gościa, co to w ogóle jest? No i ten gość właśnie mówi, wiesz co, to jest w ogóle testament. Testament, jak była rodzina biedna i nie miała pieniędzy na papier, to pisali na desce. I taki testament właśnie miałem okazję zobaczyć, który był wypisany na desce.
Jacy są Marokańczycy?
Są Marokańczycy i Marokańczycy na ulicy. Marokańczycy, którzy są sprzedawcami, którzy są w pracy, to są w ogóle inni ludzie. To są ludzie, którzy mają po prostu jeden cel. Drugi typ ludzi to są ludzie, których poznajesz poza pracą i którzy są tak jakby odsunięci od handlu ulicznego. To są ludzie bardzo, ja bym powiedział, bardzo serdeczni, bardzo otwarci, bardzo często idąc w ogóle gdzieś tam w takiej małej miejscowości czy wiosce, zapraszają cię na herbatę, nawet zapraszają cię do To jest niesamowite. Zapraszają cię na obiad. Siedząc, nie wiem, piątka siedzi ludzi, jedzą kaszę kuskus z jednego talerza i gość wstaje, mówi: witaj przyjacielu, miło cię widzieć, skąd jesteś? Z Polski, mówię. No to chodź z nami, zjesz trochę kuskus, na pewno jesteś zmęczony. I idziesz, siadasz, jesz z nimi przy jednym talerzu, wyrwany z chodnika, nie? To jest właśnie taka fajna, prawdziwa gościnność, czego mi właśnie w Europie troszkę brakuje. I jak jeżdżę właśnie po takich krajach, ktoś by powiedział, wolniej rozwijających się ekonomicznie, to właśnie odczuwam tą taką znaczącą różnicę. Więc Marokanie są ludźmi delikatnymi, ludźmi takimi, którzy są zawsze pomocni, bardzo pomocni, pomimo nawet tej bariery językowej. Starudant, wybieram trasę przez Atlas Wysoki, w okolicach Atlasu Wysokiego, ze względu na widok gór, ze względu na małą taką atrakcyjność turystyczną, żeby podwiedzać małe wioski. Małe wioski dlatego, że w tamtym regionie, w kierunku Kwarzazad, rozpościerają się pola szafranu. I to jest dość ciekawe, ponieważ 1 gram szafranu to 20 mniej więcej 4 zł. Jak to przeliczymy na 1000 gram, czyli na 1 kg, to mniej więcej wychodzi 24 tysiące złotych za kilogram szafranu. I teraz rozmawiamy o szafranie. Większość ludzi słyszała o przyprawie, którą jest szafran, szlachetnej przyprawie, jednak mało kto wie, że to są takie pręciki wyciągane z kwiatów, które nazywają się krokusami. I wiele osób zastanawia się, dlaczego w ogóle szafran jest tak drogą przyprawą. Jest drogi ze względu na to, że to są takie małe pręciki w krokusach, które trzeba tylko i wyłącznie ręcznie wyciągnąć, a później oddzielić jeszcze z tych osłonek, tak żeby wyciągnąć taki mały czerwony pręcik. Taki wręcz aż bordowy pręcik, no i później oczywiście go trzeba wysuszyć. Więc to jest żmudna praca, po prostu potrzebuje dużo czasu i oczywiście też krokusy nie rosną przez cały rok, tylko w konkretnych momentach można ten szafran po prostu zbierać.
Pewnie takie pola krokusów wyglądają zjawiskowo.
Tak, trzeba pójść w góry, te krokusy muszą być pod odpowiednim kątem, bo tak naprawdę one potrzebują bardzo dużo takich czynników, które muszą być spełnione, żeby one mogły w ogóle rosnąć, zakwitnąć. Ponoć się w ogóle wsadzi te krokusy, a następnie dopiero po 2 latach drugi raz się je przesadza i wtedy można uzyskać dopiero właśnie szafran.
Przez góry Atlas przejechałeś autostopem?
Może nie aż tak przez góry, w sąsiedztwie gór. To była tak mniej więcej wysokość 2000 metrów nad poziomem morza. Góry mają to do siebie, że w nich czuć to świeże powietrze, wolność. I mogę podpowiedzieć też słuchaczom, że fajną opcją w ogóle na Maroko to jest spakowanie plecaka i wyjechanie gdzieś tam właśnie tak w okolice Atlasu Wysokiego bądź Średniego i po prostu wyjście na szlak samodzielnie. Jednak to już propozycja dla ludzi, którzy troszkę mają do czynienia z górami, tak żeby się tam nie zgubili. Często też nie ma tam infrastruktury, gdzie można by było się przespać, ponieważ ten Atlas nie jest zagospodarowany poza takimi głównymi szlakami, na przykład jak szlak na szczyt Tubkal, najwyższy szczyt Maroka, który jest 4000-nikiem, więc tam faktycznie jest ta infrastruktura, a tak poza szlakiem to są takie szlaki, którymi uczęszczają właśnie lokalni i tam jest największa magia. Nie uświadczysz turystów, tylko lokalnych, pasterzy i to jest właśnie klucz na taki piękny wyjazd.
Miejsce, którego nie można w Maroku ominąć.
To takie, które w sumie zaskoczyło mnie, bo sam nie wiedziałem, że takie istnieje. Bardzo blisko miejscowości Kwarzazar, gdzie w ogóle jest stacja paliw, ona wygląda jak ze Stanów i faktycznie ona jest kreowana na taki styl amerykański, ze względu na to, że był tam kręcony film. Uwaga, wzgórza mają oczy i jest to horror. Tam jest po prostu taki widok pustynny, daje to taki klimat temu horrorowi i faktycznie te wszystkie rekwizyty, jak oni wyjechali z tego planu, one zostały. I tam człowiek, do którego należy ten teren, on z tego zrobił pewnego rodzaju taką atrakcję. Najpierw można by było obejrzeć ten film, a później właśnie pojechać tam do tego miejsca, żeby skonfrontować. No i dalej, jak się je jedzie, bo moim takim finalną destynacją było właśnie Kwarzazad, miejsce, z którego miałem lot powrotny. I co więcej, Kwarzazad jest bardzo znany z tego, że znajduje się tam wielka, wielka wytwórnia, a zarazem muzeum filmowe, gdzie między innymi kręcono Gladiatora. i masę innych filmów takich hollywoodzkich. Na przykład niedaleko na północ od Kwarzazad kręcono Grę o Tron. Co więcej, tam też jest muzeum filmu. Bilet studencki kosztuje dokładnie 7 zł albo 6 zł, nie pamiętam. I tam są sceny w ogóle... komnaty faraonów, do których można wejść. Jest więzienie. Zrobiłem sobie tam takie piękne zdjęcie, gdzie są takie potężne kraty, które wyglądają jakby ważyły, nie wiem, z 300 kg, a ja tam stoję za tymi kratami jak uciemiężony więzień. Jest bardzo dużo w ogóle takich starych sprzętów, którymi na przykład kręcono Gladiatora, czyli takie stare, duże kamery, jakieś konsole do dźwięków. Coś pięknego, naprawdę, więc warto pojechać zobaczyć.
Trochę wiemy już, jak wygląda, a jak smakuje Maroko?
Maroko smakuje wyśmienicie. I jedyne, co muszę przyznać, co mi się strasznie podczas podróży, co odkryłem podczas podróży, to jedzenie dłońmi. No ja po prostu mam poczucie, że kiedy jem dłońmi, to jem tyle, ile potrzebuję w danej chwili. Czuję w ogóle na swoich opuszkach palców i jakoś jak dotykam tymi opuszkami nawet swoich ust, wkładając to jedzenie do buzi, to mam poczucie, że to jedzenie jest smaczniejsze. I w samym Maroku takim głównym elementem jedzenia to jest kobza, chleb, który jest wszędzie. Oni jedzą to do wszystkiego, włącznie do zup. Kiedy jedzą kuskus, też jedzą czasami z chlebem. Kiedy jedzą mięso, jedzą z chlebem. Wszystko jest z chlebem.
Najważniejsze potrawy, które zapamiętałeś?
Niepodważalnie kuskus, czyli kasza. Kasza, która jest po prostu świetna w ogóle. Świetna, ponieważ ma dużo wartości odżywczych, jak większość kasz, świetnie wpływa w ogóle na ciało. To przeważnie jedzą to w wielkich takich misach, gotują. Na parze, oczywiście to nie jest z kaszą kuskus tak, że się ją gotuje 10 minut, tylko ją się zalewa wrzątkiem, czeka aż napęcznieje, później się odcedza i ta kasza musi być taka sypka, wtedy jest najlepsza. I oni taką kaszę jedzą na przykład z warzywami, ciecierzycą, bardzo często z mięsem, jeżeli ludzie są bogatsi, majętniejsi. Często to mięso to baranina bądź kurczak ze względu na religię, na islam. Czasem jedzą z rybami, jeżeli są to ludzie zamieszkujący bliżej właśnie wody, oceanu. No i cóż, wysypują czasami w ogóle ten kuskus na taką ceratę, no i po prostu siedzą i sobie wszyscy wcinają dłońmi. Kolejna potrawa, która skradła moje serce, którą pamiętam do dziś po raz pierwszy ten smak, jak przyjechałem do Maroka, to jest zupa harira. I jest to taka gęsta, pikantna, czasami kremowa zupa, której podstawą jest wywar z jagnięciny bądź z baraniny i dodają się do tego rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, soczewica, więc zupa jest po pierwsze kaloryczna, no i taka bardzo smaczna. Oni oczywiście też dodają dużo, dużo przypraw.
Jeszcze z Marokiem kojarzy się tajin.
Ojejku, tajin. Byłem gotowy w ogóle kupić taki duży tajin, bo tak naprawdę tajin to jest naczynie. W sumie ciężko powiedzieć, czy to jest potrawa, czy to jest naczynie, bo tajin przyrządza się w takim stożku, w takim glinianym naczyniu, który jest w stylu takiej piramidy, takiego stożka. Podnosi się tą czapeczkę, a tam się wkłada różne rzeczy. Przeważnie na początku mięso, później kartofel, inne warzywka, pomidorki, marcheweczki, tak naprawdę co tylko masz pod ręką, a następnie stawia się na rozgrzane ognisko ten tajin, no i to się pomału tusi. Pięknie te zapachy się razem mieszają, później siadacie, stawiają ten tajin, odkrywają tą górę i wszyscy pomału sobie kobzą, biorą to jedzonko z tajin. To jest piękne. No i oczywiście też popularną potrawą jest, nie wiem jak to się wymawia, djej, czyli kurczak z cytryną w zalewie i z zielonymi oliwkami, często podawany właśnie w pomidorach, na pomidorach. To już oczywiście jest taka bardziej ekskluzywna potrawa.
Co piją Marokańczycy?
Marokańczycy piją, i to chyba nikogo nie zdziwi, piją bardzo dużo kawy i piją bardzo dużo herbaty. Jednak ciekawostka jest taka, że herbata, którą piją, nie jest czarna, tylko zielona i nie pochodzi z Maroka, tylko pochodzi bardzo często z Chin, ponieważ jest tańsza. W Maroku są uprawy herbaty, jednak bardziej idzie to na eksport, a importują bardziej herbatę z Chin. I jako człowiek dociekliwy odwiedziłem kilka sklepów, małych i dużych, w celu znalezienia herbaty właśnie marokańskiej, no i im się nie udało. Więc bardzo dużo piją herbaty z dodatkiem mięty i bardzo dużo piją właśnie kawy. To ja bym powiedział, że to jest napój, który łączy Herbata, kawa, napoje, które łączą.
Co słyszysz? Jakie rytmy kojarzą ci się z Marokiem?
Wiesz co, pierwsze pytanie, które zadałaś, co słyszysz? I pierwsze, co zawsze mi się kojarzy z Marokiem, to i co słyszę zawsze, to bardzo często, to jest my friend, how are you, how are you? Czyli mój przyjacielu, co u ciebie, co u ciebie? Wiesz, każdy chce po prostu pogadać. I co widzę? Chodząc przez takie malutkie miasteczka, malutkie wioski, bardzo często widzę ludzi, którzy siedzą i w coś grają. To jest piękne, ponieważ oni żyją na ulicy, ja bym to powiedział, żyją razem na ulicy. Kiedy jedzą, jedzą razem. Kiedy siedzą gdzieś tam przed domem, siedzi gromadka, sobie gadają, rozprawiają o życiu. Więc to jest takie ciekawe. I idąc dalej ulicami, często też można spotkać ludzi, którzy słuchają w ogóle muzyki, kochają słuchać muzyki. Moje serce na przykład bardzo, bardzo skradły rytmy berberyjskie. Przykładem jest na przykład zespół, który nazywa się, jest to oczywiście nowa generacja berberów, których można znaleźć w internecie, nazywa się Tasuta en Imal. I takim kawałkiem, który naprawdę słucham bardzo często, jest Sikham Olinv. Ciężko wymówić, nie wiem, czy to dobrze w ogóle wymawiam. Niemniej jednak jest to kawałek, który jest bardzo rytmiczny i bardzo taki przypadający i tak kojarzy mi się bardzo pozytywnie właśnie z Marokiem. Idąc ulicami wiosek, małych miasteczek, tak zacząłem się zastanawiać, z czego oni mogą żyć. Co ci ludzie robią? Ci ludzie żyją z rolnictwa, a jeżeli nie żyją z rolnictwa, no to z jakichś zasiłków. I bardzo często jest tak, że idziesz przez małe miasteczko, przez wioskę i ci ludzie siedzą. Wydawałoby się, że nic nie robią. No i faktycznie tak jest, że nic nie robią. Więc często żyją na takim skraju trochę ubóstwa. Mają na jedzenie, ale to tak jest, raz mają, raz nie. Więc czasami trzeba kombinować. Bardzo dużo ludzi teraz skłania się ku turystyce. Wyczuwają, że jest to segment, który da się zagospodarować i faktycznie tak jest. Więc rolnictwo, turystyka. Bardzo często też spotyka się ludzi, którzy handlują na własną rękę. Kupują jakieś zegarki z Chin, ściągają, bądź jakieś inne rzeczy, pamiątki, no i próbują to po prostu sprzedać. Często takim zarobkiem to jest po prostu branża gastronomiczna. W Maroku ludzie kochają jeść na zewnątrz, kochają się spotykać, więc gastronomia, turystyka, rolnictwo, no i sprzedaż taka detaliczna gdzieś na ulicy.
Czy zdarzyły ci się w Maroku takie sytuacje, które cię czymś zaskoczyły, których się nie spodziewałeś?
Zaskoczył mnie fakt, że ludzie bardzo często korzystają z hamamów. Hamamy to są łaźnie publiczne. Ja szczerze powiedziawszy, zdawałem sobie sprawę z tego, że funkcjonuje coś takiego jak łaźnie publiczne. Nawet kiedyś w Polsce też były bardzo popularne. Taki hamam kosztuje mniej więcej jakieś 5 zł. No i oczywiście są te hamamy podzielone. Jest podzielony na męski, jest na żeński. Kiedy wchodzisz do takiej łaźni, ona jest podzielona na 3 takie segmenty. Pierwszy segment to jest taki, że wchodzisz, tam jest delikatnie ciepło, para się unosi. Drugi segment jest taki, że już jest cieple i trzeci to jest taki gorący, tam gdzie jest piec. Tam przychodzisz, nabierasz sobie wodę gorącą, polewasz się, no i się myjesz. No i takim czymś, co mnie zaskoczyło, to jest gość łaźniowy. Ja go tak nazywam, nie wiem jak faktycznie, jaką on ma nazwę, ja go nazwałem łaźniowym, który przychodzi do tego segmentu dla mężczyzn, bo dla kobiet jest kobieta i po prostu siada z gościem, który mu zapłacił i go myje. Po prostu gość leży na ziemi w takiej parze, nie, że normalnie aż nie widzisz, no i bierze mydło i szoruje w ogóle gąbką chłopa, który przyszedł z miasta i go czyści wszędzie, nie? No i kumple sobie tak siedzą, jeden siedzi na ziemi, a ten co go myje siedzi tak też na ziemi za nim z tyłu i mu tak plecki myje i sobie rozmawia. Więc bardzo to mnie zaskoczyło, że taka bliskość. Tutaj po prostu jest zaburzona pewnego rodzaju granica takiej strefy osobistej. Jest ten gość tak blisko, on po prostu tam pracuje, przychodzisz i on się myje. Po prostu. Więc to było takie zaskoczenie trochę. I każdemu polecam skorzystanie z takiej łaźni. W każdym małym miasteczku jest co najmniej kilka takich łaźni. Jakieś 5 zł się płaci. Wchodzisz i jest po prostu człowiek jak nowonarodzony.
Planować taką podróż do Maroka by miała sens.
Tak naprawdę podróż do Maroka ma sens Myślę, że nawet kiedy człowiek ma minimum 3 dni, to już jest takie totalne minimum, żeby chociaż trochę złapać tego słońca, żeby trochę skosztować jedzenie i poczuć ten klimat. Takie 2 tygodnie to jest super czas, w którym mam takie poczucie, że jestem w stanie sobie to wszystko tak ogarnąć, żebym nie czuł takiego pośpiechu.
Miejsce, które odcisnęło najmocniejszy ślad w sercu, to co by to było?
Szczerze powiedziawszy, są 2 miejsca. Pierwsze miejsce to ta plaża z tymi klifami. Na pewno tam wrócę i ten dźwięk oceanu działa na mnie jak oczyszczenie. I drugie miejsce, które bardzo fajnie mi się wspomina, to jest chodzenie sobie po górach. Tam po prostu nie ma turystów, nie ma. Więc góry i bliskość oceanu, to jest to właśnie. I jestem przekonany, że kolejna podróż do Maroka będzie wiązała się z trekkingiem, szlakami utartymi przez lokalnych.
Mamy taki czas, gdzie wszystkie podróże zostały zawieszone. Jak podróżnik przeżywa kwarantannę?
Ciekawe doświadczenie, ponieważ nigdy nie miałem takiej sytuacji, kiedy czegoś nie mogłem. Nie ma tych podróży, ale dzięki temu jest więcej czasu na robienie rzeczy około podróżniczych, czyli począwszy od ogarniania materiału filmowego, od robienia filmów na YouTube'a, od ogarniania zdjęć na Instagrama, od segregowania. Też bardzo jestem zwolennikiem od kilku lat tego, żeby drukować zdjęcia, ponieważ te zdjęcia na nośnikach elektronicznych, one są, ich jest tysiące. Już w moim przypadku to już może ponad 1 milion grubo i ja tych zdjęć nie widzę. Ja ich mam tak dużo, że ja ich po prostu najzwyczajniej w świecie nie widzę, więc po prostu muszę wybierać sobie konkretne zdjęcia, wydrukować je i mieć schowane w takim kufrze, a później sobie co jakiś czas wyciągnąć, powspominać. To jest jednak fajne. No i oczywiście pisanie książki, bo im więcej tych podróży jest, tym więcej jest wrażeń, ludzi, historii.
Do czego ci życzyć?
Żeby w końcu cała sytuacja się uspokoiła, żeby spokój ducha wrócił do ludzi, żeby nie musieli się obawiać o swoje życie, o zdrowie bliskich, bo to jest naprawdę ważna sprawa. No i żeby w końcu otworzyły różne kraje, ciekawe kraje, granice.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Tomasz Jakimiuk, podlaski podróżnik. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia, moi kochani. Trzymajcie się, cześć.